Naszym gościem jest Anna Śliwa. Powiedziałaś, że są takie wyjazdy, które z perspektywy czasu nabierają wyjątkowego znaczenia i do tej grupy zaliczyłaś swoją podróż do tureckiego Kurdystanu. Dla ciebie jeden z najważniejszych wyjazdów w życiu, z tego względu, że ta wyprawa pokazała ci, no właśnie, czego tak naprawdę szukasz, wyjeżdżając dokądkolwiek.
Tak, dokładnie tak. Ten wyjazd już wtedy, kiedy żeśmy go planowali z kolegą. Znaczy, mieliśmy jechać w ogóle w 3 osoby. W ostatniej chwili się okazało, że koleżanka, już nie wiem, jakieś tam miała przeboje w pracy i cofnęli jej urlop, że w końcu pojechaliśmy tylko w 2 osoby. I to był wyjazd, który się odbył już dość dawno, bo w 2014 roku, ale to był taki moment, kiedy dla tureckiego Kurdystanu kończył się taki najlepszy czas dla tamtego regionu. Bo jeszcze się wydawało, że tam będzie spokojnie, że to się będzie rozwijało. Zresztą zaczęli tam przyjeżdżać turyści. Myśmy spotykaliśmy tam turystów, co wcześniej.
Ludzie mieli też nadzieję, tak?
Tak, mieli ogromną nadzieję. I ci, z którymi żeśmy rozmawiali, oni nam wprost mówili, że tu wreszcie zaczyna być normalnie. Tu wreszcie zaczyna się normalnie żyć i oni byli tacy pełni nadziei, że nastąpi jakieś przełamanie. I w przeciągu dosłownie, ja wiem, 2 miesięcy kolejnych, po tym jak myśmy wrócili do Polski, to się diametralnie zmieniło, bo się zaczął ten kryzys uchodźczy na granicy z Syrią wtedy. No, tam sytuacja polityczna się zaczęła bardzo pogarszać, dlatego że no, władze tureckie, jak to zwykle w czasie niepokojów, zaczęły dociskać Kurdów, bo to jest dla nich taki standardowy sposób postępowania. I później przez wiele lat do Kurdystanu się nie dało wjechać tak naprawdę. W tej chwili podobno turyści wracają, ale to też jest tak bardzo, bardzo...
Rygorystycznie,
ale też nie ma już takiego ożywienia jak wtedy właśnie. A myśmy jechali przez w zasadzie wzdłuż całej granicy wschodniej Turcji od granicy z Armenią, która jest granicą zamkniętą i tam nie ma komunikacji w ogóle. O tym jeszcze może za momencik. Później wzdłuż granicy z Iranem, właśnie z Syrią, z Irakiem. I to były takie miejsca, gdzie mnóstwo historii związanej między innymi z obecnością ormiańską na tamtym terenie, ale też taka mieszanka kulturowa i przyglądanie się też różnym odłamom islamu.
Oni są sąsiadami z Ormianami, ale...
Nie mają żadnych stosunków. Dlatego, że w 1915 roku Turcja dopuściła się rzezi Ormian. Do tego się nie przyznają. Tam nie ma przejścia granicznego, tam nie ma komunikacji między tymi dwoma państwami.
Dokładnie.
A zaraz przy granicy właśnie ormiańsko-tureckiej, po stronie tureckiej, jest takie miasto Ani. To była dawna stolica. Miasto wielkie, które w średniowieczu i później miało ogromne znaczenie handlowe dla całego regionu. W tym momencie to jest miasto ruin. Przy samej granicy 2 bazy wojskowe po stronie ormiańskiej, baza ormiańsko-rosyjska, po stronie tureckiej, baza turecka. Wąwóz graniczny pomiędzy tym. No i można sobie, oczywiście od strony tureckiej można wejść do Ani i myśmy tam pojechali. Natomiast od ormiańskiej strony jest to niemożliwe. Oni mogą sobie tylko popatrzeć ze swojej strony granicy na to swoje dawne miasto. Ale też takie zupełnie spotykaliśmy ludzi i Kurdów, i Turków. Takie bardzo dla mnie było fascynujące to porównywanie, jak oni różnie też podchodzą do islamu, bo mieliśmy na przykład takie spotkanie z panem w Dogu Bayazid, z panem sklepikarzem, który jak nas zobaczył na ulicy, to nas zaprosił tam do tego sklepiku, mówi, pogadał z nami, okazało się w ogóle, że on wcześniej pracował gdzieś przy obsłudze ruchu turystycznego, przy wejściach na Ararat. Natomiast prowadził wtedy taki mały warzywniak, mówi, a to przyjdźcie wieczorem, zrobimy taką małą imprezkę, tylko wy musicie kupić wino. Bo mi nie wypada. jako muzułmaninowi, tak, jemu nie wypada, więc kupcie wino, napijemy się wina, bo ja wino piję, ale nie mogę go kupić. I przynieście korkociąg, bo ja nie mam w domu korkociągu.
Bo też mu nie wypada.
Bo mi nie wypada,
ale a
nie
mogę zawsze wypada.
Od nikogo nie pożyczę, bo im też nie wypada. No więc myśmy przeszli z tym winem i z korkociągiem. Pan jak najbardziej się napił z nami. No i właśnie mówił bardzo dużo o tym, że na przykład jego żona była bardzo ortodoksyjna i się cała zakrywała, natomiast jego córka się nie zakrywa. A później z kolei pojechaliśmy do Urfy, gdzie kobiety, to jest najbardziej ortodoksyjne miasto w całej Turcji, gdzie kobiety chodzą całkowicie zakryte, łącznie z twarzami, tylko właśnie mają na oczy kratkę. Także bardzo takie, bardzo zróżnicowana. Pomimo tego, że cały czas jest ten sam kraj, jeden region, to bardzo duże zróżnicowanie. Ale ci ludzie byli tak otwarci, tak serdeczni. Tam nikt nam złego słowa nie powiedział. Tam każdy, jak żeśmy prosili o pomoc, oczywiście lepiej było, jak o pomoc prosił ten mój kolega, bo ja dla części panów byłam niewidzialna. Mhm. Natomiast nikt nam tam pomocy nie odmówił. Nawet w sytuacji, kiedy nie wiem, czy uciekł nam, już nie dokładnie pamiętam, jak to było, autobus nie przyjechał. Mhm. I siedzieliśmy w miejscu, gdzie on miał odjeżdżać i nagle się zjechało, nie wiem, trzech czy czterech różnych gości, którzy zaczęli radzić, jak nas wytransportować z tego miasta i jak nam znaleźć inny autobus, żebyśmy mogli pojechać i żebyśmy nie mówili potem źle, że nas tam źle potraktowano u nich. Także to, dla mnie to w ogóle...
I byłaś też w mieście, którego już nie ma.
No to w Ani byłam, tak, właśnie, w takim mieście, którego tak, już nie ma, a oprócz tego byłam w Hassan Cave. I to była w ogóle taka atmosfera takiej schyłkowości całkowitej. Bo to jest miasto, które w tym momencie znajduje się pod wodami zbiornika zaporowego na Eufracie. I po prostu budowano tamę.
Hassan Cave, tak?
Tak, Hassan Cave, tak zwana Mała Kapadocja. No uznano, że parę zabytkowych meczetów i trochę właśnie takich skalnych jakichś budowli jest znacznie mniej ważne od tego, że trzeba nawodnić okoliczne pola. No i tak, po prostu wybudowano tam tamę i Hassan Cave w tej chwili znajduje się pod wodą. I to też było takie bardzo, bardzo dziwne doświadczenie, bo myśmy chodzili po mieście, które było częściowo już wysiedlone, już ludzie przeniesieni do...
Bo wszyscy wiedzieli, co się wydarzy.
Tak. Znaczy nie, tam wybudowali po prostu drugie miasto, mhm, nowe, tylko położone znacznie wyżej w odległości tam, nie wiem, 5-6 kilometrów. A myśmy chodzili po tym właśnie starym Hassan Cave, w którym zostali ostatni mieszkańcy.
Jakaś apokalipsa, nie? Takie widoki.
Tak, tak. To było bardzo, bardzo dziwne uczucie.
Mhm. No i właśnie, czego szukasz, wyjeżdżając dokądkolwiek? No bo powiedziałaś, że tutaj już sobie tak ostatecznie uświadomiłaś tej różnorodności, tak, w kulturach,
tak, szukam, religiach. Szukam właśnie tych mieszanek, tych miejsc, gdzie się stykają różne wpływy. Szukam nowych smaków, szukam nowych jakichś zwyczajów, czegoś, czego nie widziałam wcześniej i szukam też przełamywania stereotypów. Właśnie takiego odkrywania, że to, co nam się wydaje o jakimś narodzie, o jakimś państwem, to może być zupełna nieprawda, że przyjeżdża się na miejsce i się okazuje, że jest całkiem inaczej.
Czyli masz otwartą głowę, próbujesz wszystkiego.
Staram się. Staram się mieć otwartą głowę i nie jechać z uprzedzeniami. Nie jechać też, nie sugerować się tym, że gdzieś jest napisane, że tu nie warto. Tak ostatnio miałam w Amanie, że przewodniki mówią, wylądujcie w Amanie, czy tam blogi, wylądujcie w Amanie i jedźcie od razu gdzieś tam. A myśmy spędzili w Amanie bardzo fajne ponad pół dnia z targiem, z zabytkami starożytnymi. Naprawdę super.
Żeby tylko nie podróżować z tymi właśnie podróżnikami, prawda?
Nie, no niekoniecznie. Po prostu jak się ma może mało czasu, to rzeczywiście Amman by trzeba było odpuścić, jakby się miało mniej czasu. Ale ja uważam, że tak przed wylotem te ostatnie pół dnia to jak najbardziej.
Dobrze. Gościem dzisiejszych podróży była Anna Śliwa. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za tą rozmowę.